Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj geopolityczny raport mniejszości z okazji rocznicy rewolucji Xinhai, czyli obalenia dynastii feudalnej, dynastii Qing, dynastii mandżurskiej, założonej przez Mandżurów, która władała Chinami przez 4 stulecia, niecałe. W związku z tym zrobimy sobie odcinek pozwalający nam popodróżować sobie po historii Chin. Szybciutkie ogłoszenia duszpasterskie. Wszystkie komentarze proszę, jeżeli ktoś chce zadać komentarz i oczekuje mojej odpowiedzi, bardzo proszę pisać na karcie podcastu, dlatego że na YouTubie komentarze są usuwane w sposób, który nie jest sposób stwierdzić, na jakich zasadach to następuje. Wsparcie, zapraszam do Patronite oczywiście, bardzo tutaj pięknie, uprzejmie proszę. Wspierający na Patronite otrzymują książki i e-booki jako wersje niekomercyjne. Natomiast zachęty książkowe, głębie, do których trzeba się wspiąć, czyli zbiór maksym z całej historii naszej cywilizacji, nie tylko zachodniej, ale chińskiej i pozostałych, pojawią się już mniej więcej za miesiąc, także bardzo gorąco zapraszam. To jest moje współautorstwo z profesorem Bralczykiem, także absolutnie będzie to książka bardzo prestiżowa. Książka na temat Tajwanu, czyli Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu, ukaże się za 2 miesiące. Matecznik pulsujący Natomiast książką, którą dzisiaj będziemy omawiać, na której bazie będziemy rozmawiać, to jest Chiny, pulsujący matecznik cywilizacji. To nawiązuje do cykli dynastycznych, które zaraz wyjaśnimy, opowiemy, jak one działają. Najważniejszą rzeczą, i to podłączam jako rysunek, jako screenshot, zrzut ekranu z jednej karty tej książki, czyli pulsującego matecznika cywilizacji, jest mapa Imperium Chińskiego, no właśnie, Imperium Mandżurów, czy też dynastii Qing. I to jest jeden wielki dylemat. W oficjalnej historiografii, we wszystkich podręcznikach historycznych jest wprost stwierdzone, że to są Chiny. Natomiast tutaj niestety powiem coś, co sprawi, że stracę wszelkie racje funkcjonowania i fizycznego istnienia na tym świecie w oczach decydentów w Pekinie w tej chwili, czyli Chińskiej Republiki Ludowej, dlatego że powiem coś, co jest kompletnie sprzeczne z tą polityką historyczną, czy też percepcją chińskiej historii w oczach samych Chińczyków. Oficjalną oczywiście, bo w oczach Chińczyków tych wykształconych to, co teraz powiem, jest tak naprawdę oczywiste. Co mamy przed sobą? Czy mamy przed sobą mapę dynastii Qing, czyli dynastii, która rządziła od 1644 roku Chinami? Czy też mamy może mapę Imperium Mandżurskiego? I okazuje się, że mamy przed sobą mapę Imperium Mandżurskiego, które było rządzone przez dynastię właśnie tych, dynastię Qing, która została, i teraz proszę sobie notować datę, która została założona w 1616, a w drugiej wersji formalne utworzenie dynastii jest w 1636. To jest wstąpienie na tron władcy, który podbił Chiny, który może nie tyle podbił Chiny, ale przejął Chiny, dlatego że Chiny były wtedy w swojej najniższym punkcie swojej fazy trwania, przechodzenia tego cyklu dynastycznego. Dynastia Ming upadała, trwała właśnie potężna, ogarniająca całe imperium rebelia chłopska i generał, który dowodził obroną Pekinu przed postępami tej rebelii, Pekin był oblegany, wtedy Pekin był też stolicą Chin, stwierdził, że już od tych rozsierdzonego, żądnego krwi, odwołam się do amerykańskiej analogii, rebel in arms, czyli uzbrojonego motłochu. Tak angielscy arystokraci rządzący amerykańskimi koloniami określali tych rebeliantów, Amerykanów, którzy walczyli o swoją niepodległość. Więc chiński generał broniący Pekinu stwierdził, że już lepsi są Mandżurowie, żeby przejęli i utrzymali istnienie państwa, istnienie struktur państwowych i funkcjonowania całej cywilizacji, niż to, co by zrobili chłopi, którzy by doprowadzili do upadku całego tego projektu cywilizacyjnego. To jest bardzo ważny termin, o którym dzisiaj też sobie powiemy. Wracając, 1616 to jest powstanie, proklamowanie dynastii Qingów. 1636 to jest władca, który wstępuje na tron cesarski, czy też władcy, ten, który doprowadzi do tego, że Chiny zostaną zagarnięte przez Mandżurów. No i 1644 to jest rok, w którym właśnie następuje to, że Mandżurowie zostają przepuszczeni przez Wielki Mur. Następuje bitwa założycielska, no zawsze jest jakaś bitwa założycielska na początku istnienia jakiegoś imperium, czy też jakiegoś nowego porządku świata. I mamy ten moment, który widzimy we wszystkich podręcznikach, 1644 do 1911, to jest czas trwania dynastii Qing, czyli dynastii mandżurskiej. I tu jest, teraz zrobię taki wyjątek, bo mi się strasznie spodobało pytanie, które wymyśliłem. Zrobimy quiz, wyjątkowo także w geopolitycznym raporcie mniejszości. Tematyka kinematografia amerykańska i pytanie jest następujące. Bardzo proszę, czego warto się napić przy zetknięciu się z postacią pierwszego cesarza dynastii mandżurskiej? Może podpowiem, troszeczkę będzie podpowiedzią. Pierwsza wersja tego pytania, w jaki sposób, w jakich okolicznościach Polacy to jeszcze było w czasach PRL, pierwszy raz zetknęli się w ogóle z tą postacią historyczną. I tak na marginesie ja to wytnę, domyślił się pan? Czy mam powiedzieć? Nie oglądał pan? Pan nie jest człowiekiem. Pan nie jest istotą ludzką. Jak słowo daje. Ja wytnę tytuł, ale panie Janie, jak zwykle chyba się rozpędziłem. Bardzo poproszę, żeby pan powiedział dzień dobry wszystkim i może ma pan jakieś od razu pytania na początek, żeby naszych słuchaczy poprowadzić po tych wydarzeniach, które są bardzo zawiłe i bardzo nierozumiane i bardzo nawet kłamliwie, bym powiedział, przedstawiane przez polskich youtuberów, tak zwanych ekspertów i ludzi, którzy po prostu powierzchownie podchodzą do tych wszystkich wydarzeń. Panie Janie.
Witam państwa, Jan Kubiałko. Dzień dobry. No, mam kilka oczywiście podchwytliwych pytań, ale na początek chyba jednak powiem, że mamy bardzo trudną percepcję win w Polsce jako całości. Jest kilka co najmniej takich różnych zupełnie zdań na ten temat. Wiele osób ma po prostu pojęcia o Chinach ludowych i nie bardzo sięgając wstecz, no, pamięta chińskie gumki, chińskie pióra i atrament. Z czasów, kiedy one były może u nas trudno dostępne, ale i kojarzy sobie Chiny jako dziwny, ludowy skansen z dawnych czasów i niezrozumiałą potęgę gospodarczą dzisiaj. Tanią montownię, która nagle wyrosła na coś potężnego. Natomiast no, Chiny mają bardzo, bardzo dużą tą historię i myślę, że dobrze jest, żeby pan, panie Piotrze, przynajmniej powiedział kilka słów, dosłownie w kilku słowach, czym się różni cywilizacja od państwa w wypadku chińskiego i jak te, chociaż pokrótce, dzieje Chin od jednoczenia się tych pierwszych dynastii wyglądały do momentu tej dynastii mandżurskiej, bo to będzie dziura po prostu do tego momentu, który pan omówił, chociaż króciutko.
Podstawowym pojęciem, za pomocą którego Chińczycy patrzą na swoją własną historię, jest to, że istnieją tak zwane cykle dynastyczne. To jest zazwyczaj tak, że nowa dynastia, nowy reżim stworzony przez jakiś ród, bo to przypominam, że to były czasy zawsze feudalne. Jakiś ród zdołał zapanować się nad jakimś rdzeniowym obszarem cywilizacji chińskiej albo nad jakimś istotnym, pozwalającym dokonać reszty podboju już po tym oficjalnym proklamowaniu swojego władztwa. Taka dynastia obejmowała rolę władca tej dynastii, założyciel nowej dynastii, proklamował powstanie jej i proklamował siebie jako syna niebios, czyli jako łącznika między światem, z tym światem nadprzyrodzonym, za światami, a światem ludzi tutaj na ziemi. I ta nadprzyrodzona legitymizacja pozwalała mu osiągnąć coś, co my współcześnie w Europie nazywamy legitymizacją, czyli lud poddawał się jego woli i o ile był dobrze traktowany, zgodnie właśnie z kanonami konfucjanizmu, tego, że władca powinien być edukatorem i opiekunem tego ludu, no to póki to miało miejsce, póki władcy, kolejni władcy tej dynastii nie stawali się dekadenccy, nie zaczęli nękać tego ludu, no to wszystko to było spięte i dobrze grało i funkcjonowało i dynastia się rozwijała, handel się rozwijał, bo handel, o ile dynastię należy stworzyć militarnie, podbić te tereny, które będą jej własnością i będą generowały wszystko, cały ten dobrobyt, o który chodzi zwykłemu ludowi, natomiast po to, żeby utrzymać przy istnieniu jakikolwiek reżim, jakiekolwiek imperium, potrzebny jest handel. Problem wszystkich dynastii, także dynastii Cesarstwa Rzymskiego, czy też cesarzy dynastii rzymskiej, czy też okresów wzrostu i upadku tego cesarstwa, wszystko to wynika z tego, że pojawiają się coś wrogowie zewnętrzni, następuje seria rządów, władców, którzy są no, zdemoralizowani albo po prostu nie dbają o to, żeby rozwijać swoje imperium i z takich okoliczności korzystają najczęściej wrogowie zewnętrzni i wewnętrzni, a czasem najczęściej chyba tak właśnie jest, że oba te problemy pojawiają się jednocześnie. W związku z tym mamy wielką historię, podam jeden przykład tej najstarszej, historycznej, świetnie udokumentowanej dynastii, dynastii Zhou, za czasów której władania Sundzy, czyli autor sztuki wojny, napisał swój słynny traktat. Było to tak, że wszyscy panowie feudalni byli nie tyle, znaczy byli też arystokracją z jednej strony, ale z drugiej strony byli zarządcami rozmaitych elementów tego władztwa króla Zhou, króla tej dynastii Zhou, króla, który wtedy nazywał się królem tytuł króla, a dopiero w kolejnej dynastii był cesarzem. To są oczywiście chińskie słowa, już nie będę tutaj komplikował ich wymawianiem, wypowiadaniem. Ci wszyscy panowie feudalni, którzy formalnie powinni być podporządkowani i formalnie żyć w zgodzie, bo są pracownikami, oficerami wykonawczymi tego jednego króla, Oni wpierw potajemnie i skrycie prowadzili różne konflikty, a z biegiem dziesięcioleci, z biegiem stuleci stawiali się coraz bardziej krnąbrni, coraz częściej prowadzili wojny w sposób zupełnie otwarty, bez zważania na swoje powinności względem króla Zhou, który był ich władcą i nakazywał brak konfliktów, nie kłócenie się. No to wszystko ciążyło i spadało, opadało, zmieniało się w jeden wielki chaos polityczny i wojnę wszystkich przeciwko wszystkim. I w takich właśnie warunkach geopolitycznych i politycznych powstawały takie dzieła właśnie jak dialogi konfucjańskie, jak sztuka wojny, jak cały szereg najważniejszych klasyków myśli i myśli politycznej, klasyków, na których w fundamencie powstała tradycja państwotwórcza. To jest kluczem. Chińczycy, współcześni Chińczycy, władcy Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Chińska Partia Komunistyczna, cały czas prowadzi narrację o tym, że to jest ciągłość państwowości chińskiej, co jest absolutną, totalną bzdurą, natomiast propagandowo jest niezwykle istotne, dlatego że legitymizuje to władzę sukcesora tych wszystkich dynastii, czyli współczesną komunistyczną partię Chin, czyli taka dynastia już nie feudalna, tylko dynastia taka reżimowo-klikowa, która zarządza całym tym potężnym, niesamowicie wręcz skomplikowanym organizmem. Robi to w sposób absolutnie wzorowy. Tutaj jest absolutny szacun. Mam nadzieję, że mi nie obetną głowy za ten szacunek, prawda? Ale mówię tu absolutnie szczerze. Zarządzanie krajem, który ma 1,3 mld mieszkańców. Podobno, tutaj tak nawiązuję żartobliwie do pewnej teorii, wedle której liczba ludności jest znacznie zaniżona. Ale podkreślam, że to jest teoria tak zwana spiskowa, to znaczy nie ma na nią tak naprawdę żadnych dowodów. Generalnie możemy się tym zająć w którymś z kolejnych odcinków, jeżeli będzie zainteresowanie ze strony słuchaczy. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że każda dynastia upada, popada w chaos, robi to w sposób niepostrzeżony, natomiast ten upadek przyspiesza rozstrojenie się tych wszystkich funkcji, jaki powinien spełniać reżim polityczny, postępuje, aż dochodzi do tego, że pojawia się moment, jakieś wydarzenie, najczęściej jakaś wojna domowa, czy też powstanie chłopskie w 1644 roku, po którym następuje chaos międzydynastyczny, to znaczy rozbicie jakieś dzielnicowe, czy rozbicie na kompletne rozbicie polityczne, upadek cywilizacyjny polegający na tym, że upada produkcja żywności, struktury społeczne w związku z tym rozpadają się, na przykład w okresie tak zwanych panowania Trzech Królestw, czyli w skrócie Trzech Królestw. Ludność tego Imperium Han, które upadało, to był około początek III wieku naszej ery, ludność wynosiła 120 milionów, a po kilku pokoleniach zmniejszyła się ta ludność do około 60 milionów. To są szacunki najbardziej wiarygodne, robione przez historyków chińskich. Więc zobaczcie, jaki nie tylko upadek właśnie tej ciągłości politycznej, ale jaki upadek cywilizacyjny następował w chwili, w której ta prężna dynastia nagle nie potrafiła utrzymać bezpieczeństwa szlaków handlowych, które są krwiobiegiem zasilającym istnienie i funkcjonowanie imperiów, państw i całych cywilizacji. Panie Janie, może jakieś pytanie, czy skaczemy do upadku dynastii Qing, czyli tej, która upadła w 911?
Jeszcze, żeby króciutko może, tylko krótkie takie pytanie. Od jakich lat możemy mówić o pierwszych państwach chińskich?
Państwowość chińska wynurzyła się, tutaj dam taką długą metaforę, tak jak z czasu snu wynurzyli się aborygeni australijscy, tak właśnie z tej prehistorii, czyli okresów historycznych, o których mówią tylko i wyłącznie legendy, które są niemożliwe do zweryfikowania, czy były, czy nie były prawdą, to pierwszą tak naprawdę dynastią historyczną była dynastia Shang. Pierwszą taką legendarną dynastią była dynastia Xia i tam rządzili ci najbardziej legendarni cesarze i tam pojawił się tak zwany mit założycielstwa. On mi się strasznie podoba, dlatego że sentencja, czy też maksyma historyczna, która opisuje sens, co nastąpiło, jest niezwykle, niezwykle, tak powiem, plastyczna, jeśli chodzi o stworzenie koncepcji tego, czym były początki cywilizacji chińskiej. Otóż sentencja ta brzmi, gdy wielki Yu regulował bieg rzeki żółtej, 3 razy przechodził obok swego domostwa, ale ani razu doń nie zaszedł. Nie cytuję tego dosłownie, cytuję z pamięci, udało mi się to w miarę zgrabnie zrobić. Polega to na tym, że właśnie w tych antycznych, prehistorycznych czasach te państwa, czy też kultura, czy też grupa etniczna, jakkolwiek to nazywać, która przekształciła się potem w zalążek, czy też ten matecznik cywilizacji chińskiej, ona żyła na lesowych równinach, które były notorycznie zalewane przez wylewy rzeki żółtej. I teraz to były niezwykle żyzne tereny, bo les jest bardzo żyznym typem gleby. Natomiast właśnie te wszystkie wylewy i te niszczycielskie wylewy sprawiały, że ten obszar był niemożliwy do zamieszkania i nie mógł stać się jakimś ośrodkiem cywilizacyjnym, tak jak stał się Nil w przypadku cywilizacji egipskiej. Z tej prostej przyczyny, że był po prostu niemożliwy do kontrolowania i tak nieprzewidywalny i tak niszczycielski. Egipcjanie mieli łatwiejsze po prostu zadanie. To, co zrobił ten wielki Yu, to uregulowanie Rzeki Żółtej, to było tak zwanym czynem założycielskim, czynem spajającym te wszystkie społeczności, bo z całą pewnością to było przemieszane, o czym nie mamy rzetelnej, twardej wiedzy. Wielki Yu stworzył te zaczątki tej cywilizacji na czynie założycielskim, polegającym na tym, że wszyscy poświęcili się dla stworzenia tej wielkiej wspólnoty, regulując, kopiąc jakieś wały przeciwpowodziowe i robiąc wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby powodzie nie nękały tak ówczesnych mieszkańców. Tutaj jako ciekawostkę, jako pracę domową zachęcam wszystkich, otwórzcie sobie program Google Earth, czyli tą mapę oferowaną przez Google mapę świata. I zobaczcie sobie, jaka jest wysokość nad poziomem morza koryta Rzeki Żółtej i zobaczycie, że ona ma w swojej, po lewej i po prawej stronie koryta, na lewym i na prawym brzegu, ona, ta rzeka płynie środkiem takiego wybrzuszenia, jak gdyby, to znaczy takiego odwrotności od rowu, jak nazwać takiego, jak gdyby, wału, który ma szerokość mniej więcej 5 do 15 km w jedną stronę, na lewo i na prawo też między 5 a 15 km. Czyli ta rzeka żółta płynie w takim, jak gdyby, wyniesieniu terenu, wynikającym z tego, że ten les jest cały czas nanoszony, prawda, wyrzucany na brzegi, osadza się i w związku z tym w chwili, w której to wszystko przestanie być zarządzane, przestanie być pilnowane przez ludzi, nastąpi jakaś zapaść cywilizacyjna, to ta rzeka, jeżeli nastąpi jakiś wylew, czyli jakieś obfite opady deszczu w górnym biegu i nagle nastąpią, zaczną być powodzie i zostanie to zniszczone i ta woda przerwie te brzegi, które w tej chwili są, to dojdzie do katastrofy wręcz niewyobrażalnej, jeśli chodzi o zalewanie tych terenów rolniczych, które w tej chwili są w najbliższym i nie tylko najbliższym sąsiedztwie tej rzeki. Dolny bieg Rzeki Żółtej, czyli już bliżej morza, tam gdzie ta rzeka wpada do morza, to jest obszar, który przez ostatnie 2-3 tysiąclecia, który był notorycznie zalewany, który, ja próbowałem kiedyś stworzyć mapę, gdzie ta rzeka wpadała w różnych czasach historycznych i te zmiany następowały tak często, że jakakolwiek mapa, rysowanie jakiejkolwiek mapy traciło rację. Tak wygląda ta sytuacja właśnie w tych starożytnych czasach. No później było coraz lepiej, natomiast mimo wszystko efekt końcowy, czyli to, że ta rzeka płynie na tym takim wyniesieniu, no jest bardzo złowieszczy. Także tu polecam uwadze i to była odpowiedź chyba na pana pytanie.
Dziękuję. Myślę, że dla wielu osób będzie także interesujące, co to znaczy Chińczyk. Bo patrzymy na tą mapę, widzimy Mandżurię, Mongolię, Tybet, Xinjiang, i wiemy, że Mandżurowie to był osobny lud, Mongołowie to jest osobny lud, Tybetańczycy nadal czują się osobnym etnosem, w Xinjiangu żyją Ujgurowie, tak, czyli można powiedzieć bardzo wschodni Turcy. Jeżeli chodzi o samego Chińczyka Han, tak jak się dzisiaj definiują, to też myślę, że dla wielu będzie bardzo interesujące. Co to jest? Kto to jest Chińczyk? Dlatego, że chyba nie jest to zupełnie tożsame z naszym pojmowaniem słowa Polak, Niemiec, nie wiem, cokolwiek, jakikolwiek weźmiemy naród tutaj z Europy. To chyba ma zupełnie inne znaczenie. Jakby pan też mógł na ten temat kilka słów jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy już do powstania Republiki Chińskiej.
Takie coś jak Chińczyk Han to jest konstrukt propagandowy także, stworzony i przez Republikę Chińską, czyli przeciwników komunistów, i przez samych komunistów pod wodzą Mao Zedonga. To jest potrzeba wynikająca z tego, że kraj po tym, jak po to, żeby stworzyć trwałe struktury państwowe, kraj należy zjednoczyć i stworzyć mit, który sprawia, że ludzie czują się jakąś jedną wielką jednością. W związku z tym pod tym wielkim nawiasem Chińczyków Han kryje się kilka głównych, takich największych mniejszości, może chińskich, może nie narodowych, tylko właśnie chińskich, które są różnymi etnosami. Oni wyglądają zupełnie różnie. Chińczyk z północy wygląda zupełnie inaczej niż Chińczyk na południu. Są bardziej, mają bardziej taki widoczny zarost, nadal bardzo rzadki, ale po prostu kształt kości czaszki, czyli kształt całej twarzy. Wszystko to wygląda inaczej. Mentalność jest też zupełnie inna, dlatego że północ Chin była, powiedzmy, genetycznie wzbogacana przez liczne inwazje barbarzyńców ze stepu. Z północy, ze wschodu, ze strony Korei, ze strony Mandżurii, to zaraz sobie o tym powiemy. Więc generalnie północ i południe Chin to są dwa oddzielne obszary. I tutaj ponownie muszę i bardzo chcę jednocześnie zachęcić wszystkich do tego, żeby sięgnęli po tą książkę Chiny, pulsujący matecznik cywilizacji. Tutaj jedna uwaga. Jest wcześniejsza wersja tej książki, być może na rynku znajdziecie. Proszę mi o tym koniecznie natychmiast dać znać mailem albo w komentarzu, dlatego że cały nakład 2000 egzemplarzy został przywłaszczony przez partnera biznesowego, powiedzmy, i jest niestety bardzo nieprzyjemna sytuacja. Wersja, na której ja zarabiam, a szczególnie kupionej na portalu chiny.pl, to jest chiny.pulsujący matecznik cywilizacji. Generalnie na pierwszej mapie, ja dołączę tą mapę do naszego podcastu. Na pierwszej mapie zobaczycie, że Chiny dzielą się na dwa właśnie obszary, północne i południowe. Na północy było uprawiane proso, na południu ryż. I w chwili mniej więcej w drugim, trzecim, czwartym wieku naszej ery, kiedy ta cywilizacja chińska realizowała ekspansję na południe i zajęła obszar, trwale zajęła obszar i scynizowała to obszar rzeki Yangtze, czyli długiej rzeki, tak się dosłownie nazywa, to na tych obszarach dał się uprawiać ryż. Państwo Chu przede wszystkim robiło tą inwazję i ekspansję, dlatego że państwo Chu leżało najbardziej na południu i mogąc realizować tą ekspansję na południe właśnie, bo północ była zajęta przez tych napadających cały czas tereny chińskie barbarzyńców stepowych, to państwo Chu właśnie niezwykle wzrosło siłę właśnie dzięki temu, że mogło opanować tereny rolnicze, na których uprawia się ryż. Ten ryż uprawia się nie jeden raz na rok się sadzi, tylko można dwa albo nawet trzy razy. Dzięki temu, że klimat jest cieplejszy, dzięki temu, że jest większa obfitość wody, która zapewnia meliorację odpowiednią. Tutaj powiem jako ciekawostkę, już przechodzimy ściśle do kwestii powstania Republiki Chińskiej. Mentalność Chińczyków północy i południa drastycznie się różni ze względu na to, że sposób uprawy ryżu wymagający współpracy całych wiosek przy tworzeniu ogólnowioskowej, czyli na całą wioskę tych systemów melioracyjnych, które muszą być ze sobą ściśle zgrane. To nie było tak, że jedna chata z jakąś tam rodziną nuklearną, taką jak my sobie wyobrażamy, dbała o swoje pola, a resztę miało gdzieś. Nie, to było tak, że wszyscy musieli współpracować do tego, żeby osiągnąć kolektywny sukces, więc tradycje, czyli konstrukcja psychiczna przekazywana międzypokoleniowo na południu Chin jest zasadniczo różna od tych kultur prosa, które dokonały ekspansji kulturowo-cywilizacyjnej na południe. To jest bardzo długa rozmowa, ale jak ktoś już słuchał naszych wcześniejszych podcastów, czy geopolitycznego raportu, czy telegramu, to rozpozna książkę, którą w tej chwili polecę, czyli The Weirdest People in the World, angielskiego antropologa, którego wielokrotnie cytowałem i którego praca jest wręcz wybitna, jeśli chodzi o badanie mentalności rozmaitych etnosów, rozmaitych grup etnolingwistycznych z całego świata. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. To wszystko się przemieszało, to wszystko podlegało rozmaitym, powiedzmy, okolicznościom wojennym, ale przede wszystkim na północy właśnie następowały coraz to kolejne zastrzyki genetyczne tych ludów północnych. W związku z tym Chińczyk z południa nie jest równy Chińczykowi z północy. To są często mało zauważalne, no bo dla nas to jest, jeżeli stoimy z dystansu jako przedstawiciele rasy białej, to nie potrafimy dokonać tych dystynkcji, zwłaszcza tym bardziej, jeżeli się na tym nie znamy, jeżeli nie żyjemy wśród tych Chińczyków i jeszcze dodatkowo w różnych miejscach. Ja miałem bardzo wiele okazji, żeby podróżować, zaprzyjaźniać się z ludźmi ze wszystkich tych rejonów, ale najciekawszym spostrzeżeniem było coś, co mnie wręcz zafascynowało. Byłem w dawnej stolicy, starożytnej stolicy Luoyang, w której trzeba się pojawić, żeby dojechać do klasztoru Shaolin. Ja tam niestety nie byłem, nie miałem okazji, bo się śpieszyłem. O ile na południu, maksymalnie skracając tą opowieść, o ile na południu kolejki przy kasach były takie, że nie było żadnych barierek, ludzie się ustawiali jak ludzie cywilizowani, prawda, i nikt nikomu nie woził na głowę i się nie wpychał. Z kolei na północy, i tej północy, do której należy właśnie ten Luoyang, na dworcu autobusowym, przy dworcu kolejowym też, trzeba było kawałek przejść. Chciałem kupić bilet właśnie do tego Shaolin, ale niestety nie kupiłem. Barierki regulujące kolejność ludzi ustawiających się w kolejce wyglądały, i tu jak ktoś oglądał Park Jurajski, to będzie wiedział dokładnie, o co chodzi, no wyglądały jak korytarz i zagroda do przejścia dla velociraptorów. Po prostu było tak ururowane, że wyglądało to jak jakiś rodzaj więzienia sadomaso. Przepraszam. Generalnie taka jest niska kultura właśnie tego dobra wspólnego i tych zachowań kooperacyjnych wobec osób obcych, prawda? Ustawiamy się w kolejce, prawda? Nie wpychamy się na chama. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc nie będę już tego rozwijał tematu. Więc różnice są kolosalne wręcz, naprawdę kolosalne. No nie wiem, czy odpowiedziałem, czy i możemy jechać dalej?
Możemy, jak najbardziej. Ja może tylko króciutko zaspoileruję książkę. No, mamy w zasadzie Chiny, w których trudno mówić o Chińczyku, o jednym etnosie. Mamy państwo, które niby ma ciągłość, a z drugiej strony jest zarządzane co jakiś czas z zupełnie odrębnych ośrodków, zupełnie jakby nie mających ze sobą wiele wspólnego. I mamy też pewną ciekawostkę, którą myślę, że też powinna państwa bardzo zainteresować. Otóż te ludy, które podbijały Chiny, mam na myśli przynajmniej Mongołów i właśnie Mandżurów, najczęściej kończyły w ten sposób, że po jakimś tam czasie władania całością stawały się częścią tej całości, zagadywanej z kolei przez inną jakąś już dynastię. Mongolia wprawdzie dzisiaj jest formalnie niepodległa, część Mongolii, bo południowa część, czyli Mongolia wewnętrzna, jest częścią Chin. Mandżuria dzisiaj jest wprawdzie podzielona, bo część Mandżurii leży w Rosji, w Władywostok i okolice i na północ, ale na dobrą sprawę nawet o Mandżurach dzisiaj już trudno powiedzieć, że nie są Chińczykami. Dobrze, w takim razie rozumiem, że moment, kiedy upada cesarstwo Mandżurów, czyli ten lata naste, początek lat nastych, 1910, 11, 12, 13 rok, to jest moment, kiedy upada cesarstwo tej dynastii mandżurskiej. Co stało się w takim razie na początek, że doprowadzono, że no, ta sytuacja doszła do tego momentu, że ta dynastia nie była z kolei już w stanie funkcjonalnie władać nad terenem Chin?
No, zanim odpowiem na to pytanie, to ja niestety muszę wrócić do tutaj wzmianki w kwestii sinizacji tych wszystkich ludów, które podbijały Chiny. Rzeczywiście następowała sinizacja, dlatego że ci barbarzyńcy, co było dla nich oczywiste, oni podbijali terytoria, obszary cywilizacyjnie zdecydowanie wyższe od tego, co oni sami byli w stanie wytworzyć na tych stepach, w których wieje jak w Kieleckiem, tak powiem, ale generalnie w których warunki nie sprzyjają powstawaniu jakiejkolwiek cywilizacji, przede wszystkim uprawie roślin, które ją podtrzymują, które zapewniają wyżywienie. Moim najciekawszym, powiem taką jedną anegdotę, też ona jest w pulsującym mateczniku cywilizacji. To jest opowieść o tej słynnej Mulan, czyli o tej dziewczynie, która się przebrała za chłopaka po to, żeby wstąpić do armii i bronić swojej ojczyzny, czyli bronić tej chińskiej ojczyzny, bo przecież Mulan jest wykorzystywana w propagandzie także chińskiej partii komunistycznej, właśnie jako ten wzór poświęcenia dla obrony ojczyzny. Więc już właśnie wytłumaczę, to jest absolutnie fascynujące. Ona była obywatelką, czy też poddaną państwa Północne Wei. Północne Wei to jest moje ulubione państwo, w cudzysłowie, chińskie. Wyglądało to tak, że jedna fala inwazji po prostu zalała i zniszczyła, rozbiła cały ten północny matecznik cywilizacji chińskiej. Wszystkie chińskie elity, także rzemieślnicze i wytwórcze, uciekły na południe. Był okres III, IV, V, VI wiek naszej ery. To był okres, kiedy właśnie nastąpiła ta gwałtowna sinizacja do rzecza rzeki Długiej, czyli rzeki Yangtze, jak my ją znamy. Północne Wei było państwem bardzo zaawansowanym, bardzo silnym. Jej władca, oczywiście ten kolejne pokolenie, jej władcy, kolejne pokolenia tych, którzy dokonali inwazji, celowo sinizowali samych siebie i celowo przejmowali to całe dziedzictwo cywilizacyjno-kulturowe, dlatego że chcieli być tak silni, jak ci, których wyrżnęli w pień albo zniewolili. Problem jest taki, że może nie problem z tymi państwami, jest taki, że Północne Wei, północne to wiadomo, że północne, a Wei to jest państwo historyczne, starożytne, które istniało tam 700 do 1000 lat wcześniej i nazywając swoje państwa, ci wszyscy najeźdźcy starali się właśnie legitymizować swoje władztwo, kontrolę nad tymi terytoriami, nazywając się nazwami państw, które wcześniej na tych terytoriach istniały. Clue tej całej opowieści jest to, że Mulan była właśnie tym reprezentantką tych najeźdźców pierwszej fali, a kiedy kolejni najeźdźcy napadli na te sinizowane państwa, no to ona już częściowo przejęła ten konfucjański model społeczny, ponieważ kobiety nie mogły walczyć w armiach, no z przyczyn oczywistych, z których już omawialiśmy na podcaście w Telegramie, dlaczego kobiety nie mogą pełnić należycie funkcji bojowych w armii, po prostu są słabsze fizycznie, no to ona, ponieważ jej ojciec nie miał w rodzeństwie, wśród rodzeństwa nie było chłopców, mężczyzn, którzy mogli być zaciągnięci do wojska w ramach kontyngentu, już chciałem pożartować sobie, cytując Andrzeja Sapkowskiego i przeinaczenia słów, mające formę żartobliwą, Ponieważ jej rodzina, jej ojciec nie mógł dostarczyć do armii patriotycznie syna, to ona się przebrała za tego syna i wstąpiła po to, żeby właśnie pozwolić ojcu spełnić ten obowiązek poddanego wobec cesarza, a ona spełniła jako córka, spełniła postacią syna, spełniła ten obowiązek synowski, czyli poszła na wojnę zgodnie z nakazem feudalnego władcy. Zobaczcie, że Chińczycy przejęli tą opowieść od swoich najeźdźców i scenizowali ją i teraz ta opowieść jest paradoksalnie, no wręcz śmiesznie, opowieścią patriotyczną chińską, ściśle chińską, czyli tych Chińczyków Han. Czyli zobaczcie, jaki był przemiał genetyczny, jeśli chodzi o tę inwazję, przemiał kulturowy, jak często zapożyczano od siebie nawzajem mity energetyzujące i mity ustanawiające taką tożsamość, która pozwalała wygenerować poczucie wspólnoty i poczucie wspólnego celu, czyli wszystko to, co jest niezbędne, absolutnie niezbędne do tego, żeby reżim państwowy mógł osiągnąć status mocarstwa, tak jak właśnie współczesna Chińska Republika Ludowa osiągnęła. Dobrze, to niech pan powtórzy pytanie, żeby nasi czytelnicy już mogli przeskoczyć do tego, do naszego właściwego tematu.
Właściwie nie tyle pytanie, ja myślę, że tylko podpowiem, że Chiny są tematycznikiem cywilizacji, to niewątpliwie, a oddychającym dlatego, że raz ta cywilizacja się zapada, raz nie. Jeżeli mamy państwa starych cywilizacji, możemy powiedzieć o takich trzech oddechach, na przykład irańskich czy perskich, tak? I właśnie, i dlaczego, i co się stało dokładnie, co się stało dokładnie wtedy, że ta dynastia upadła?
Początek, czy cały XIX wiek, to był dla Chińczyków podwójny wiek hańby. To tak się nazywa w propagandzie współczesnej przede wszystkim. Myślę, że wszyscy słyszeli, że to jest XIX wiek, to jest stulecie poniżenia narodowego dla Chińczyków. Dlatego, że po pierwsze byli oni pod jarzmem Mandżurów, a ci Mandżurowie naprawdę dawali wycisk etnicznym Chińczykom, którzy stali się w swoim własnym podbitym kraju przejętym, przepraszam, obywatelami drugiej kategorii. Z drugiej strony pojawiły się mocarstwa zachodnie, przede wszystkim Wielka Brytania, która bilansując swoje niedobory, deficyty srebra, za które kupowała różne towary ze strony Azji Południowo-Wschodniej, ze strony Azji Wschodniej, czyli właśnie między innymi także Chin, to zaczęła uprawiać opium i ten opium dogadała się ze strukturami przestępczymi w obszarze Imperium Qingów, czyli tej dynastii mandżurskiej, czyli ówczesnych Chin, czyli Mandżurii, jak to na początku naszej rozmowy powiedziałem. No i Brytyjczycy po to, żeby właśnie zbilansować swój handel, czyli utrzymać swoje imperium, to siłą rzeczy musieli to zrobić tak naprawdę, żeby przetrwać, więc no to może nie tyle to jest usprawiedliwienie, ale wyjaśnienie, jak to naprawdę działa. To nie jest tak, że oni to zrobili dlatego, że nienawidzili Chińczyków. Zrobili to dlatego, że nienawidzili dać się samemu zdominować i ujarzmić przez kogoś, kto jest silniejszy od nich z kolei. No tak to wygląda. Cała historia ludzkości tak właśnie wygląda. Albo my ich, albo oni nas. Stąd zresztą tytuł przecież mojego cyklu. Oni albo my z wykrzyknikiem. Nie patrzmy na emocje, nie patrzmy na jakieś rasizmy, nie rasizmy. To są tylko elementy broni narracyjnych. Ale patrzmy, co kto musi robić, a czego nie musi robić. To jest prawdziwy miernik tego, jak należy, czy też sposób, jak należy patrzeć na wydarzenia historyczne. Więc od początku XIX wieku zaczął być nakręcany ten mechanizm przesyłania do Chin opium. To oczywiście wiązało się z demoralizacją i upadkiem cywilizacyjnym, kulturowym społeczeństwa chińskiego. To jest na oddzieloną rozmowę. Natomiast chiński rząd mandżurski oczywiście próbował temu przeciwdziałać. Brytyjczycy byli zbyt silni. W związku z tym nastąpiły wojny, tak zwane wojny opiumowe, pierwsza, druga, trzecia, po których nastąpiły tak zwane traktaty nierównoprawne, w których Brytyjczycy i inne mocarstwa kolonialne wymusiły otwarcie portów w różnych miejscach Chin po to, żeby móc eksploatować właśnie bogactwo chińskie i ujarzmiać, próbować doprowadzić do upadku państwo, no reżim tych Qingów. No i ten reżim upadał. No to oczywiście wiązało się z różnymi innymi mechanizmami, które przyczyniają się do upadku imperiów i do upadku państwowości, struktur państwowych, które wpierw funkcjonują bardzo dobrze, potem się pojawiają jakieś zgrzyty i w końcu się cała machina rozchwiewa, następują coraz częstsze bunty. No i Chińczycy bardzo to pamiętają, zwłaszcza ci Chińczycy, którzy rządzą. Więc Chińczycy zdawali sobie świetnie sprawę, tak jak Japończycy, którzy zrealizowali tak zwaną rewolucję, czy też restaurację Meiji, czyli całkowicie, może nie całkowite, ale zlikwidowanie systemu feudalnego i ustanowienie nowoczesnych struktur państwowych, takich, jakie mieli u siebie ci kolonizatorzy z mocarstw europejskich i Amerykanie. Japończycy pokazali wzór Chińczykom, jak należy stworzyć państwo silne. Japończycy, tutaj dodam, musimy zrobić małą taką dygresję. Na swoich wyspach są kompletnie, ale to kompletnie pozbawieni surowców naturalnych. Już nie mówiąc o energii w ropie naftowej i gazie ziemnym, ale o takich rzeczach jak żelazo. Tutaj podam dwie takie anegdoty, które umieściłem też w książce Prawidła geopolityczne i gry o przetrwanie. Oczywiście polecam. Brak zasobów rud żelaza sprawiał, że tworzenie przedmiotów czy rzemiosła było niesłychanie kosztowne, no i po prostu tych materiałów, substratów, no było po prostu niewystarczająca ilość. W związku z tym wynikało z tego niedostatku materiałowego, wynikało bardzo wiele cech niezwykle restrykcyjnego systemu feudalnego w Japonii. I podam jeden przykład. Łączenie drewna, które podziwiamy, jak to z jakim artyzmem Japończycy obywają się bez gwoździ po to, żeby spoić ze sobą dwie potężne belki będące rdzeniem konstrukcji jakiegoś domu drewnianego. Ono to było za pomocą właśnie niezwykle finezyjnego rzeźbienia, takich zazębiających się tych elementów. Przyznaję, że nie jestem stolarzem. Właśnie te łączenia wynikały z tego, że trzeba było sobie radzić. Natomiast w jaki sposób pozyskiwano rudy żelaza w starożytnej Japonii, to w ogóle przechodzi nasze pojęcie. Ja się dowiedziałem o tym całkiem niedawno, jakieś 3 lata temu właśnie, zbierając materiały na temat rozdziału o tym, że Japonia to jest imperium z konieczności, czyli gdyby Japończycy nie dokonali ekspansji na sąsiednie tereny bogate w złoża tych minerałów, tych surowców naturalnych, to Japończycy nie mają absolutnie żadnych podstaw materialnych do tego, żeby stworzyć jakiekolwiek funkcjonujące państwo i zostałoby pokonane po prostu bez wysiłku. Ze względu na brak żelaza, na brak paliw, na brak węgla, wszystko to należało zdobyć kosztem ludów sąsiednich, stąd właśnie imperium z konieczności. Pozyskiwanie rudy żelaza następowało w ten sposób. Jeżeli nasi słuchacze napiszą w wyszukiwarce internetowej hasła po angielsku, to podejrzewam, że po polsku też to powinni znaleźć. Ja tego nie znalazłem, przyznaję, znalazłem to w książce, a nie w internecie. To jest na tyle rzadka wiedza. W strumieniach górskich, które spływają z gór, w których jakiś tam w śladowych ilościach ta ruda żelaza jest, na zakolach tych strumieni górskich ustawiano specjalne takie konstrukcje, które gdy woda spływa, to po prostu przechwytywały te mikrocząsteczki żelaza, które się osadzały po prostu, one są cięższe od wody, więc siła inercji je pchała na te zewnętrzne łuki, czy też zakola rzeczne i w ten sposób harwestowano, ja to mówię, to jest anglicyzm bardzo brzydki, ale właśnie zbierano właśnie nawet te najmniejsze drobinki po to, żeby można było z nich ukuć te samurajskie miecze, które były bronią też elementem, przedmiotem prestiżowym, jest niesłychanie kosztownym. Oczywiście był import rud żelaza, czy też jakichś tam gotowych, czy wpółgotowych produktów, natomiast pierwociny w starożytności japońskiej wyglądały właśnie tak. Panie Janie, jakieś pytanie, zanim przejdziemy już rzeczywiście do kwestii upadku dynastii Qing?
Myślę, że właśnie o tym upadku, jak się stało, co się stało, że można powiedzieć w ogóle projekt i pojęcie cesarza zostało zakwestionowane przez Chińczyków tak, że postanowili go obalić. Owszem, no obcego, ale jednak.
Chińczycy, czy też elity chińskie, które były pod jarzmem podwójnym zachodnich mocarstw eksploatowane i pod swoimi panami mandżurskimi poniżane i zniewalane, te elity świetnie wiedziały, że muszą zrobić coś na modłę japońską, czyli skopiować wszystkie elementy, które sprawiają, że kultury zachodnie stały się tak silne i stały się podstawą zbudowania potężnych imperiów kolonialnych, czyli zaczęły przejmować nasze instytucje. To, jak działają banki, to, jak działa poczta, to, jak działa edukacja, to, jak przekształcić psychikę, mentalność ludzi, zwykłych ludzi, do tego, żeby stało się bardziej, żeby ci ludzie stali się bardziej wewnątrz sterowni, żeby stali się bardziej, że tak powiem, zdolni do bycia elementami współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa. Ja ten temat szerzej pisałem, też podłączę to do karty podcastu, w rozdziale Pruski projekt cywilizacyjny. Tam napisałem niezwykle istotne, powinno grzmieć teraz fanfary, jakieś basy albo jakaś muzyka organowa. Napisałem jedno kluczowe wręcz zdanie. Zanim wyśle się na pola bitew pokolenie żołnierzy, to wcześniej te pokolenie żołnierzy i obywateli musi być wychowane przez pokolenie nauczycieli. Czyli trzeba wyedukować ludzi do tego, żeby stali się nie jakimiś bezwolnymi poddanymi, którzy pod groźbą bata i kopnięć robią to, co im pan feudalny każe, tylko muszą mieć jakiś rodzaj wewnątrz sterowności i tej indywidualności, która jest, umożliwia im realizowanie inicjatywy prywatnej i własnej inicjatywy. Inaczej oni są po prostu niezdolni do wytworzenia społeczeństwa, które wygeneruje klasę średnią, czyli klasę, która jest w stanie stworzyć siłę polityczną dzięki swojemu bogactwu, dzięki temu, że potrafi zadbać o własny los. I to jest kluczowy element jednego z dwóch projektów cywilizacyjnych, bo na początku XX wieku pojawiły się dwa projekty cywilizacyjne. Pierwszym był projekt, do którego przyssał się ideologicznie Mao Zedong, przyssał się może nie do końca, trochę chciałem żartobliwie, ale nie do końca dobrze wyszło. Projekt cywilizacyjny Mao Zedonga polegał na kopiowaniu wzorców sowieckich, które zostały przyniesione przez powstały w 1917 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich czy Sowieckich. Natomiast projekt Sun Yat-sena, projekt twórcy, któremu się udało założyć, stać się ojcem narodu i stać się przewodnikiem duchowym i takim honorowym założycielem tej Republiki Chińskiej, czyli Sun Yat-sena. Ten Sun Yat-sen odbierał edukację w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na Hawajach, czyli na Uniwersytecie w Honolulu. I on starał się stworzyć projekt cywilizacyjny oparty na wzorcach, które wykształcono i wprowadzono w życie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Czyli chodziło to o przekształcenie mentalności ludzi do tego, żeby byli w stanie przyjąć, stać się elementami społeczeństwa demokratycznego, zdolnego do oddawania głosów. No i mówiąc w wielkim skrócie, na poziomie takim założenia cywilizacji, czy też utworzenia projektu cywilizacyjnego, to jest to najgłębsza warstwa tego konfliktu, tej wojny domowej toczonej między komunistami Mao Zedonga, a rządem narodowym, który został proklamowany w 1912 roku po formalnym upadku dynastii Jing. No i to był ten okres od 1912 do 1949 roku. To był okres tak zwanej, używam tradycyjnego sformułowania, tej zapaści cywilizacyjnej, tego chaosu międzydynastycznego, który jest nieodłączną częścią tego, że jeden projekt dynastyczny, czy też jeden reżim polityczny upada, odchodzi do przyszłości, przechodzi do kart historii, natomiast ustanawia się ten nowy. I teraz największym problemem, jaki nastąpił w tamtym okresie, było to, że na terenie Chin, które chciały stworzyć z siebie państwo, mówię o tych elitach oczywiście, które chciały stworzyć państwo nowoczesne, pojawili się ludzie, którzy chcieli to rozdrapać, zagarnąć jak największe bogactwa. Byli to Japończycy, którzy wpierw zajęli Mandżurię, utworzyli tam państwo Mandżuko, dosłownie Mandżuko, to znaczy państwo Mandżurów. Czyli usiłowali stworzyć jakieś państwo legitymizowane tą przeszłością, tym, że Mandżuria była kiedyś niepodległym państwem, które przejęło Chiny, prawda? Pamiętamy o tym z początku naszej rozmowy. Ale Japończycy odkryli w XIX wieku odkryto gigantyczne wręcz złoża surowców mineralnych, przede wszystkim rud żelaza, węgla, które Japończykom było absolutnie niezbędne do tego, żeby zbudować swoje imperium i żeby dać odpór tym wszystkim państwom kolonialnym zachodnim, które też na Japonię nastawały. Tutaj odwołam się do, uważam, że świetnego opisu, który jest jak gdyby między wierszami całej kampanii oblężenia Port Arthur w 1904-1905, czyli wojny rosyjsko-chińskiej. Ja podczepię te dwa rozdziały książki Wzorce Zwyciężania, tom drugi jako ta lektura, praca domowa, bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania. Zrozumiecie po prostu tamten obszar i zrozumiecie, dlaczego Japończycy musieli zbudować imperium polegające na, co prawda pod hasłem takim pozytywnym, teoretycznie optymistycznym, że Azja dla Azjatów, ale ta Azja dla Azjatów oznaczała w przypadku Japończyków, Azja ma być skolonizowana przez innych Azjat, Azjaci mają być skolonizowani przez innych Azjatów, czyli konkretnie przez Japończyków, czyli dawało to, te hasło Azja dla Azjatów dawało taką moralne uzasadnienie Japończykom do tego, że to oni mają prawo moralne zagarniać i mienie, czy też własność innych ludów azjatyckich, wschodnioazjatyckich, czyli Chińczyków czy Koreańczyków, a zachodnie mocarstwa mają sobie gdzieś tam podbijać, kolonizować gdzieś indziej. Mówię to żartobliwym tonem, dlatego że ludzie, przede wszystkim ci, którzy są zawładnięci ideologią marksizmu, czy też tego globalnego południa, czy też ideologii towarzyszących projektowi BRICS, nie zdają sobie sprawy, bo są ogłupieni. Zdają sobie sprawę z tego, że cała historia ludzkości polega na tym, że albo my wytworzymy siłę potrzebną do tego, żeby zapewnić sobie niezależność, czy częściową suwerenność, czy zdolność budowania potężnego państwa, ale robimy to kosztem innych, albo ktoś inny zrobi to kosztem naszym. I to było albo jedno, albo drugie. To była gra o sumie zerowej. I ludzie, którzy mówią, że imperium było złe, bo podbijało swoich sąsiadów, no po prostu nie rozumieją świata wokół siebie. Bardzo przepraszam, że jeszcze raz polecę, ale to jest świetnie, udało mi się to, uważam, świetnie opisać w drugim i trzecim tomie tej serii Oni albo My, czyli tym tomie o Bliskim Wschodzie, o logice konfliktów na Bliskim Wschodzie i mówię o książce, ta druga książka, tom pod tytułem Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Jak chcecie zrozumieć, jak, na czym polegała gra mocarstwowa i gra o przetrwanie przez całą historię ludzkości, tam jest świetnie wyjaśnione. Ja oczywiście podłączam rozdział, żeby nie zmuszać do kupowania, do którego zachęcam. Przeczytajcie to i zrozumiecie. Japończycy musieli to zrobić. Chińczycy świetnie zdawali sobie sprawę, że musieli pójść w ślady Japończyków i zrobić dokładnie to samo. No i tutaj zrobił się taki dząg, że mieli pod nosem już Japończyków, tak jak my zawsze mieliśmy Niemców albo Sowietów, czy Rosjan, którzy zawsze na Polskę nastawali, pozbawili nas przecież na ponad 100 lat naszej suwerenności, zrobili nam zabory. Na tej samej zasadzie nagle w tym okresie chaosu międzydynastycznego pojawiły się, znaczy tam cały czas były, mocarstwa zachodnie, Japończycy, którzy wpierw zajęli Mandżurię, tak jak przed chwilą wspomniałem, a potem dokonali faktycznej inwazji, wybiórczej oczywiście, zajmowali tylko kluczowe dla siebie obszary, czy też nawet kanały, które obejmowały przede wszystkim obszary, czy też drogi, szlaki komunikacyjne, bez których nie mógł funkcjonować cały przemysł, które Japończycy chcieli przejąć i eksploatować na użytek swojego własnego imperium. Oprócz tego na polu domowym pojawiła się cała pula graczy tak zwanych warlordów, czyli watażków. To jest bardzo złe słowo, jest czasem używane w polskich opisach tej całej sytuacji. To są władcy, którzy próbowali stworzyć własne mikropaństwa, którzy obejmowali władzę polityczną. Często to byli dowódcy wojskowi, którzy się uniezależniali od władzy centralnej, kiepsko sobie radzącej tej Republiki Chińskiej założonej przez Sun Yat-sena. I na tych władców były wysyłane ekspedycje karne z południa Chin, które było pod lepszą, silniejszą kontrolą tego reżimu politycznego Republiki Chińskiej powstałej w 1912 roku. Są całe ekspedycje na północ, tak się nazywają właśnie, pierwsza, druga. No i pojawiają się oczywiście komuniści, którzy są pretendentami do stworzenia własnego reżimu zarządzającego całymi Chinami. No i kraj pogrążył się w kompletnym chaosie. W związku z tym, że ta cała opowieść o tym, jak przebiegały te całe dekady, przecież mówimy o dekadzie lat 20. XX wieku, 30. i 40., które obejmują też II wojnę światową, to skończyło się częściowo przegraną Japończyków w II wojnie światowej w 1945 roku. Japończycy opuścili wtedy Tajwan. Na ich miejsce przyszli Chińczycy, czyli rząd narodowy, ale to, co się stało w 1949, czyli przegranie wojny domowej przez rząd narodowy i przez armię dowodzone przez i rząd dowodzone przez Chiang Kai-sheka, to jest ta postać historyczna, która uciekła po przegraniu wojny domowej na Tajwan, to było ładnych parę milionów ludzi. Szacunki są różne, więc nie będę podawał tutaj dokładnie liczby, jaka jest podawana przez podręczniki historyczne. Problem Tajwanu, czy też tej ludności z wcześniejszej fali kolonizacyjnej z kontynentu, która trwała przez około 300-400 lat, nastąpił konflikt, bardzo poważny konflikt. Chiang Kai-shek uruchomił tak zwany biały terror, czyli stan wojenny trwający do lat 80. XX wieku, który wynikał z konieczności tego, że ludność lokalną, która została po Japończykach i która budowała tutaj swoje struktury społeczne, swoje struktury polityczne, swoje struktury hierarchiczne, to też obejmuje aborygenów austronezyjskich, którzy zamieszkiwali to jako ludność pierwotna, czyli ab origen, to oznacza od początku, mieszkający od początku, jest wyrazem szacunku dla nich, dla ich pierwszeństwa i ich praw, które są współcześnie w ramach tej ideologii dekolonizacji wzmacniane. To jest osobna opowieść. To myślę, że zrobimy osobną rozmowę, kiedy już będzie pojawiała się moja książka ze zdjęciami, z portretami, przepięknymi portretami tych aborygenów. Cała ta sytuacja się piekielnie skomplikowała tutaj na miejscu na Tajwanie. Generalnie cezurą jest rok 1949, a konkretnie 1 października 1949 roku lub tego właśnie dnia Mao Zedong po wygraniu wojny domowej i przegnaniu Chiang Kai-sheka na Tajwan ogłosił, proklamował istnienie Chińskiej Republiki Ludowej. To jest, czyli Chiang, tak żartobliwie odwołując się do historii, jest przez wielu, ja tego bardzo nie lubię, akurat nazywany tym pierwszym cesarzem dynastii komunistycznej. To jest akurat, powiedzmy, że trafne, natomiast Chińska Partia Komunistyczna jest nazywana tym kolektywnym cesarzem, co strasznie nie lubię, popularyzował ten termin człowiek, który kompletnie nie rozumie Chin, a pozuje na wielkiego znawcę Chin. Teraz jak on się nazywa? Radek Pyfel, o właśnie, niestety jego wiedza jest anegdotyczna, w których miejscach oczywiście jest jak najbardziej poprawna, natomiast w dużej części jest to pozowanie i pozoranctwo, a nie rzetelna wiedza o tym, jak to rzeczywiście przebiegało, czyli ten kolektywny mandaryn to jest bardzo głupie określenie w moim przekonaniu. To, że założyciel Chińskiej Partii Komunistycznej Mao Zedong jest tym pierwszym cesarzem, to jest świetna analogia z kolei. To, że okres ten to nie jest między dynastiami, prawda? No bo Komunistyczna Partia Chin nie stworzyła żadnej dynastii, ale jest odpowiednikiem tej dynastii. I między dynastią Qing, czyli mandżurską, a dynastią komunistyczną trwał ten okres chaosu międzydynastycznego, który trwał, niech policzę w pamięci, 37 lat. Jest mniej więcej w tyle, ile to taki okres zwykle trwał. No i tak to wygląda. Tak się pojawiła Republika Chińska na Tajwanie, która zaraz, może w następnym odcinku, bo już gadamy długo ponad godzinę, opowiemy sobie, jak wygląda to, jaką logiką kierują się twórcy map, na których na przykład Tajwan jest zasłonięty legendą mapy, po to, żeby nie trzeba było go kolorować, albo jeżeli jest mapa na przykład liczby ludności, to jest, mówię o sytuacji z lat 70. i 80. Jest tak przezabawne. Raz taką mapę widziałem, potem się to zmieniło. Zmieniła się praktyka sporządzania takich map. To było tak, że jest liczba ludności kolejnych prowincji chińskich. Te prowincje są na kontynencie pod kontrolą Chińskiej Republiki Ludowej, czyli rządu w Pekinie, czyli Komunistycznej Partii Chin. I zawsze jest tak, że na przykład, znaczy bywało tak, że na niektórych prowincjach brak danych był napisany i po to, żeby pod tą niejasną konwencję redagowania tej mapy, żeby Tajwanu nie włączać do Chin, czyli tego obszaru rządzonego przez Komunistyczną Partię Chin, to na Chinach też dawano brak danych, czyli jest tylko, nie tylko Chin, nie tylko na Tajwanie jest brak danych, tylko gdzieś tam jeszcze w którymś miejscu, żeby po prostu sprawić, że zrobił się lekki bałagan, redakcja przeprasza. No zabawne jak dla kogo. No teraz już tych ludzi, którzy uciekli z Chiang Kai-shekiem, to są pojedyncze osoby, które mają tam ponad 90 lat, nie pamiętają tego dokładnie, nie są częścią debaty publicznej. Są potomkowie tych ludzi, więc czasami emocje wracają, że tak powiem, po obu stronach. Tak jak wspomniałem, tutaj pozwolę sobie też na kolejną taką dygresję żartobliwą, czasem jak Kuomintang, czyli ta partia narodowa, która jest kontynuacją tej partii Chiang Kai-sheka, tej partii założonej w 1912 roku, jak tutaj debatują sobie z partią, Demokratyczną Partią Postępu, która jest bardziej taka po stronie tych wcześniejszych Tajwańczyków, tej migracji minnańskiej, czyli ludów minnańskich z przylegających do Tajwanu prowincji Fujian na kontynencie, no to oni mają zwyczaj dyskutowania nie za pomocą argumentów, tylko za pomocą, znaczy to też są argumenty, ale za pomocą krzeseł, które często też latają. Jak wpiszecie sobie w internet w wyszukiwarki Brawl in Taiwanese Parliament, czyli awantura, burda w tajwańskim parlamencie, to wyskoczą, są jeszcze, to są, niektóre zostały pousuwane, nie wiem dlaczego, no są warte obejrzenia. To są bardzo zabawne sceny, w których widać wyraźnie, że po prostu jest to bardzo emocjonalne dla uczestników tej, powiedzmy, debaty, kto jest Chińczykiem, kto powinien wracać na kontynent i tak dalej, i tak dalej. Panie Janie, już tak jak powiedziałem, użyliśmy bardzo dużo czasu, także bym poprosił jakieś podsumowanie, ewentualnie jakieś jedno, dwa pytania i kończymy.
Myślę, że wyjaśnił pan, czym była Republika Chińska, czym jest Republika Chińska, bo taką władzę, tak się nazywa władza polityczna na Tajwanie. I myślę, że zachęciliśmy troszeczkę wszystkich do sięgnięcia przede wszystkim do książki w tym pulsującym mateczniku cywilizacji, bo tam te rzeczy są znacznie bardziej precyzyjnie rozłożone na poszczególne części wiedzy. Wiedza o Chinach jest bardzo nieintuicyjna dla Europejczyka. Po prostu tam te przebiegi różnych zjawisk miały tak odmienny, znaczy da się na pewno wspólne elementy wyciągać, ale tak odmienny bieg od naszych, że często łapiemy się na kalkach własnych pojęć przykładanych do chińskich realiów, które już tam nie bardzo pasują. A tym bardziej ta historia z Tajwanem, który dzisiaj jest zarządzany przez właśnie władze Republiki Chińskiej, gdzie są te tendencje z jednej strony separatystyczne. Śmiesznie to dzisiaj jest zabrzmi, bo to jest osobna władza, ale teoretycznie roszcząca sobie jeszcze roszcząca sobie pretensje do władzy nad całymi Chinami. A te tendencje separatystyczne miały polegać na tym, żeby stać się wreszcie Tajwanem. Tym, czym się jest w rzeczy samej od lat kilkudziesięciu. No i właśnie, tak jak pan sam wspomniał, pojęcie Tajwańczyka, czy chodzi o aborygena, czy chodzi o tych, którzy przez kilkaset lat napływali z okolicznej prowincji, czy tych, którzy przyjechali jako władze, te 2 miliony z kawałkiem, tak, nie, tak jak pan sam mówi, tam nie ma dokładnych chyba w tym momencie danych, czy są różne.
Liczby się wahają od około 1,5 miliona, które przeszły w latach 40. pojawiły się na Tajwanie, przemigrowały z kontynentu. Mniejsza liczba wynosi około 900 tysięcy do 1,1 miliona. To są liczby, które są niemożliwe do oszacowania, to jest po pierwsze. A po drugie, nie oddają tego, w jaki sposób to nastąpiło, bo największa, taka najbardziej dokuczliwa dla tych wcześniejszych fal migracyjnych tych ludów minnańskich nastąpiła w 1949 roku. I niektóre właśnie liczby są rażąco odstają, bo podaje się liczbę około 2,5 miliona tych migrantów z tą największą falą szczytową w 1949 roku. Próba komu wierzyć, prawda? No, dlatego ja staram się unikać tych liczb.
Tak, oczywiście. Nie, same liczby może nie mają to aż takiego znaczenia. Zresztą myślę, że na wszystkie te właśnie zagadnienia, bo nawet nie moje pytania, które tutaj stawiam, wiele odpowiedzi będzie w omawianej książce. No i myślę, że też w jakichś następnych nagraniach, do których zapraszam serdecznie.
No, temat Tajwanu będziemy wałkować, jak już będę miał w druku tą książkę Tajwan. Można ją, jeszcze tutaj dodam, kupić w przedsprzedaży, co bardzo mi pomoże, dlatego że pozwoli mi ją spokojnie dokończyć pisać, bez troskania się specjalnego o jakieś dodatkowe źródła zarobkowania. Także tutaj bardzo polecam. Bardzo pozdrawiam wszystkich. Z mojej strony to tyle na dzień dzisiejszy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Słyszenia. Dziękuję.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.